Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o tatuażu, charakteryzowanym jako rysunek wykonany na skórze wraz z wstrzykiwaniem barwnika pod naskórek, jakie z medycznego punktu widzenia stanowią mechaniczne uszkodzenie skóry wraz z wprowadzaniem do niej obcego ciała, czyli tuszu albo henny, czy innej substancji barwiącej. Pojęcie tatuaż zostało wprowadzone przez podróżnika Jamesa Cooka w 1728 do 79 roku, który przywiózł do Londynu wytatuowanego tahitańskiego księcia. Słowo tatuaż pochodzi z Tahiti. Jednak tatuowanie jako forma ozdabiania ciała była znana od dawna i najstarsze udokumentowane ślady pochodzą od egipskiej mumii kapłanki, która żyła około 2000 lat przed naszą erą. W 1891 roku wynaleziono maszynkę do tatuażu, opatentowaną przez Toma Rileya. Stał się on coraz bardziej powszechny. Według niedawnych szacunków przynajmniej 1/4 populacji przed 30 rokiem życia posiada przynajmniej jeden tatuaż i posiadanie tatuaży stało się modne. Na Zachodzie może je nosić nawet 30 milionów osób, chociaż ponad połowa osób, która zrobiła sobie tatuaż, żałuje jego wykonania, tym bardziej, że usunięcie tatuaży jest kosztowne i bolesne. Czasem nawet może zagrażać zdrowiu. Jako alternatywa w ostatnich latach popularny stał się tatuaż z henny, jaki także był znany od czasów starożytnych i używano henny do barwienia włosów, także malowania paznokci. Henna wprowadzona została do użytku przez Persów, miała zastosowanie nie tylko w celach zdobniczych, ale też jako środek grzybobójczy lub zmniejszający wydzielanie potu. Chociaż tatuaż z henny był uznawany za nieszkodliwy, jednak od 1997 roku zaobserwowano doniesienia na temat pojawiających się objawów ubocznych, zarówno miejscowych, jak i ogólnych, w tym uczuleniowych, zwłaszcza po zastosowaniu mieszanek z henną z dodawanym składnikiem parafenylodiaminą odpowiedzialnym za reakcje alergiczne. Tatuaż, podobnie jak piercing, czyli nakłuwanie ciała z noszeniem kolczyka, był sposobem określania tożsamości czy przynależności do grupy społecznej. Istnieją dane wykorzystywania tatuaży w cywilizacjach Grecji i Rzymu, gdzie Rzymianie mieli zwyczaj piętnowania niewolników, ale także żołnierze byli naznaczani, jeńcy, przestępcy, chociaż tatuaż był także popularny u Majów, Azteków, plemion Alaski, Maorysów, Polinezyjczyków czy Aborygenów, a zmieszanie z wodą i oliwą liści henny służyły do malowania włosów 5000 lat temu, głównie na terenie wschodu, a także w Indiach. Masajowie używali henny do zdobienia twarzy, także tradycyjnie w krajach islamskich nadal używana jest metoda podczas ceremonii zaślubin, ozdabia się stopy i dłonie kwiatowymi elementami. Badacze kultur pierwotnych twierdzili, że ozdabianie ciała wprowadza ludzi w świat kultury. Zyskują oni przez to nową osobowość, mają wyższą rangę w hierarchii społecznej. Malowane ciało miało być swego rodzaju zakładaniem maski, która staje się nośnikiem jakiejś informacji czy wartości, dyspozycji albo funkcji społecznej. Obraz tatuażu spełniał podwójną rolę, wskazując z jednej strony na samego siebie, a z drugiej na znaczenie kulturowe, jakie przekazywał on swoim obrazem. Dopiero w chrześcijaństwie praktyka tatuażu napotkała na sprzeciw w Piśmie Świętym. Pojawia się zakaz razem z zakazem spożywania nieczystego jedzenia, także wróżbiarstwa i czarów. Mimo że niektórzy chrześcijanie nosili jeszcze tatuaże, to już w 321 roku pierwszy chrześcijański cesarz Konstantyn zabronił tatuowania niewolników. Kilka wieków później, w 787, papież Hadrian I jeszcze wyraźniej zabronił wykonywania tatuażu jako barbarzyńskiej praktyki kojarzonej z zabobonami i pogaństwem. Ponowny powrót tatuażu datuje się na XV, potem XVII wiek i także w XX wieku pojawia się moda na tatuaż z powodu popularności najpierw kabaretów i cyrków, a podczas I wojny światowej żołnierze w okopach przyozdabiali się tatuażami w celu identyfikacji. Powrót tatuażu nastąpił także w II wojnie światowej, kiedy wykorzystywano go do masowego naznaczania więźniów hitlerowskich obozów zagłady. Począwszy od drugiej połowy minionego wieku odnotowuje się rozszerzanie zwyczaju tatuowania, głównie przez manifestacje postaw ruchów młodzieżowych, w tym hipisów, skupiających tzw. młodych buntowników, którzy tatuowali się jako znak sprzeciwu czy łamania norm obyczajowych. W kulturze europejskiej tatuaż był zarezerwowany i był formą komunikacji dla świata przestępczego, podobnie w niektórych grupach społecznych. Celem tatuowania według polskiego znawcy tematu jest stworzenie na ludzkim ciele za pomocą znaków plastycznych określonej wypowiedzi wizualnej, znaków, napisów, kompozycji, jakie uzyskuje się przez mechaniczne wprowadzenie barwnika na stałe do ludzkiej skóry po uprzednim jej nakłuciu lub nacięciu. Z psychologicznego punktu widzenia obecnie tatuaż przestaje dotyczyć ludzi, którzy tatuują się, chcąc ukryć właściwie swoją twarz. Tatuaż na terenie Europy, czy zwłaszcza kultury zachodniej, stał się kwestią mody, oznaką przynależności do pewnej subkultury, popularności, jaka ma związek ze współczesnością. Wymienione są w piśmiennictwie trzy grupy powodów tatuowania czy nakłuwania, w tym ekspresja indywidualności, wartości estetyczne i przynależność do grupy jako znak przynależności albo nieprzynależności, także odwrócenie się od reszty społeczeństwa, poszukiwanie sposobu na odróżnienie się od większości. Tatuaże mają dawać poczucie władzy i kontroli nad sobą. Nadal panuje pewien stereotyp w myśleniu o tatuażu z kojarzeniem go z przejawami patologii społecznej, która mówi o uzewnętrznianiu pewnych postaw i nadawaniu im racjonalnych i emocjonalnych znaczeń, stąd posiadając tatuaż mają być postrzegani jako osoby o wątpliwej moralności, tak przynajmniej twierdzą autorzy piśmiennictwie. Wśród ponad 10 czynników, z powodu których ludzie tatuują ciała, ma być także sprawdzenie wytrzymałości na ból wraz z przezwyciężeniem swoich ograniczeń, dowodem twardości i odwagi. Wśród motywów wymieniane jest także uzależnienie od wydzielanych w czasie bólu w trakcie wykonywanego tatuażu endorfin. Pożądanie bólu ma być powodem wykonywania tatuaży, podobnie do upamiętniania wspomnień, doświadczeń czy jakichś wartości, o czym mówią osoby, które mają tatuaże. Wśród motywów wymieniane są także seksualne oraz charakteryzowane jako wykonywane pod wpływem impulsu. Młodzi ludzie według psychologów mają czuć się wyizolowani, co rodzi poczucie egzystencjalnej pustki, stając się nieświadomym wyrazem buntu, a nawet wołaniem o pomoc. Tatuowanie ma być związane z podejmowaniem ryzyka korzystania z używek i wytatuowani uznają siebie za osoby kreatywne i artystycznie odważne oraz jako indywidualiści. Za chwilę będę kontynuować. Dawniej do wykonania tatuażu używano barwników pochodzenia naturalnego, jednak obecnie stosowane barwniki zawierać mogą całe konglomeraty soli metalicznych, barwników nie tylko organicznych, ale również różnych sztucznych, w roztworach, gdzie nośnikiem może być pojedyncza albo mieszanina substancji. Zauważono w raporcie Komisji Europejskiej, że blisko 40% barwników organicznych stosowanych w tuszach na terenie Europy nie było dopuszczonych do stosowania na skórę jako składnik kosmetyczny. Niecałe 20% przebadanych barwników zawierało rakotwórcze aminy aromatyczne. Wiele związków chemicznych, które występują w tuszach do tatuażu, było pierwotnie przeznaczonych do stosowania w atramentach do piór albo różnego rodzaju drukarek, albo nawet w lakierach samochodowych. Tusze do tatuażu nie były oficjalnie kontrolowane i pochodzenie oraz chemiczne struktury tych barwników są mało znane nawet do dzisiaj. Badania przeprowadzone podczas laserowego usuwania tatuażu wykazały, że wysokie stężenie promienia lasera prowadzi do odszczepiania się związków azylowych, co z kolei staje się przyczyną wzrostu produktów rozpadu, o których wiadomo, że są toksyczne i rakotwórcze. Do wykonywania tatuażu stosowane są nadal barwniki, których skład nie jest do końca poznany nawet tym, którzy je stosują. I mimo że zgodnie z prawem każdy wykonujący tatuaż na życzenie klienta powinien przedstawić kartę charakterystyki barwnika używanego do wykonywania tatuażu na skórze. Tusz używany do tatuowania jako substancja chemiczna zawierać może różne składniki, zależnie od barwy, czarnej do różnokolorowego pigmentu, który jest wchłaniany przez skórę do organizmu. Jest wiele publikacji, według których podawane są negatywne skutki zdrowotne barwników używanych do tatuaży. Wykazano, że ludzie mogą cierpieć zarówno okresowo, jak i przewlekle na zaburzenia zależnie od rodzaju i barwy noszonych tatuaży. Jak wiadomo, skóra jest barierą, która oddziela organizm od środowiska i zapewniając ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych, które są szkodliwe. Jednak skóra ze względu także na swoją dużą powierzchnię może być drogą wchłaniania do organizmu wielu substancji, co oczywiście zależy od różnych czynników stanu skóry, wieku, temperatury, wilgotności otoczenia, a także działania poszczególnych substancji chemicznych. Wchłanianie ksenobiotyków przez skórę, w tym związków zawartych w tuszach do tatuażu, dzielone są na dwie możliwe drogi czy sposoby. Jeden przez naskórek, nazywany jest transportem transepidermalnym, oraz przez układ włosowo-łojowy, określany transportem transfolikularnym. Przez skórę absorbowane są elektrolity i metale ciężkie wraz z ich połączeniami organicznymi. W barwnikach używanych do tatuowania stwierdzano obecność takich metali jak antymon, arsen, chrom, kobalt, beryl, ołów, a także nikiel. Ponadto mogą w nich również znajdować się duże ilości nanocząsteczek, ftalanów i węglowodorów, które mają działanie rakotwórcze i działają szkodliwie na gospodarkę hormonalną. Czarny tusz do tatuażu zawiera różnego rodzaju węglowodory czy nanocząsteczki. Tusze w kolorach żółtych zawierały ołów, kadm i cynk. Zielone, ołów, chrom i nikiel. Niebieskie, kobalt i nikiel. Tusz biały zawierał ołów, cynk i bar. Badania potwierdziły, że tusze kolorowe bywają bardziej niebezpieczne od czarnych. Zawierają one wysokie stężenia już wspomnianych metali, zwłaszcza kadmu, ołowiu, arsenu. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała także sadzę jako potencjalnie rakotwórczą dla ludzi i badania wykazały, że w barwniku żółtym obecne są śladowe ilości siarczanu kadmu. Jednak wydaje się, że kolor czerwony jest najbardziej niebezpiecznym pigmentem, ponieważ może zawierać nawet, poza tymi, o których mówiłam, rtęć metaliczną i soli rtęć. W tuszu zielonym, jak już wspomniałam, także jest kobalt. W badaniach stwierdzono, że 32% barwnika znika w ciągu 42 dni po wstrzyknięciu. W tym czasie większe cząsteczki ulegają kumulacji węzła chłonnych, a nanocząsteczki prawdopodobnie dostają się do krwiobiegu i zostają rozprowadzone po całym organizmie. Te badania potwierdzają również badania wykonane w Chinach w 2009 roku, gdzie stwierdzono, że mikrocząsteczki mogą przedostawiać się do krwiobiegu, co jednak nie dotyczyło nanocząsteczek, które transportowane były do nerek, wątroby, śledziony, płuc i mózgu. Mając na uwadze powszechność stosowania tatuażu, który zajmuje coraz większe powierzchnie ciała, cały czas badane są te substancje chemiczne w tuszach i różnego rodzaju powikłania związane z uszkodzeniem struktury skóry albo uczuleniem na wstrzykiwany barwnik. Ponadto, jak wiadomo, przerwanie ciągłości skóry stanowi miejsce wnikania bakterii i drobnoustrojów. Niebezpieczeństwo wynika także z używania do tatuażu henny, uznany za naturalny środek bezpieczny, którą kiedyś stosowano do farbowania włosów czy skóry, do której dodawane są różne substancje, m.in. wspomniane PPD, które może powodować różnego rodzaju niepożądane odczyny skórne. Oczywiście powikłania zależą od lokalizacji tatuażu, chociaż powikłania największe występują w tych przypadkach, w których tatuaże występują w okolicy narządów płciowych, odbytu. Często do powikłań dochodzi również, kiedy tatuaże wykonywane są na skórze głowy, w okolicy ust, nosa czy oczu. Za chwilę opowiem jeszcze o innych powikłaniach. Częstymi powikłaniami są infekcje bakteryjne i wirusowe, nie tylko o lokalnym, miejscowym charakterze, ale również uogólnione. Istnieje możliwość wystąpienia kontaktowego zapalenia skóry, różnego rodzaju keloidów i innych schorzeń. Zarówno sprzęt, jak i igły oraz barwnik mogą umożliwić zainfekowanie skóry ze szczególnym ryzykiem zakażenia HIV i rozwojem AIDS, ale także zapaleniem wątroby. Szczególnie niebezpieczeństwo dotyczy wirusowego zapalenia wątroby, zarówno HPV, HCV, jak już mówiłam, zagrożenie infekcją HIV, ale także infekcji innych, jak grzybicze, bakteryjne, uczulenia, krwawienia i częstsze, również mniej częstsze, ale również powikłania pourazowe. Do innych powikłań należy przewlekła atrofia, czyli zanik mięśni przyległych do wytatuowanej skóry, któremu towarzyszyć może ból. W trakcie nakuwania ramienia może dojść do uszkodzenia splotu barkowego przy wykonywaniu tatuażu na ramieniu, także do osłabienia mięśni, nawet do paraliżu, zmniejszenia precyzji ruchów czy osłabienia odruchów i bólów mięśni. Powikłania objawiają się także mrowieniem, dyskomfortem albo delikatnym bólem w całej kończynie, które mogą trwać przewlekle nawet kilka lat. Choć mechanizm powikłania nie został jeszcze poznany, bierze się pod uwagę również inny proces zapalny, bezpośrednio toksyczne działanie pigmentu użytego do wykonania tatuażu. Mogą występować także ciężkie, nawet śmiertelne powikłania wraz z posocznicą spowodowaną przez pałeczkę ropy błękitnej. Do innych powikłań należą alergiczne, zależnie od użytego barwnika, które mogą być lekkiego, aż do wstrząsu anafilaktycznego, który jest silną reakcją alergiczną, która zagraża życiu. Leczenie powikłań infekcyjnych to głównie i przede wszystkim antybiotykoterapia w przypadku zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, także leczenie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. W przypadku powikłań alergicznych stosowane są także sterydy, niesterydowe preparaty przeciwzapalne, jak ibuprofen czy blokery receptora histaminowego, czyli leki przeciwalergiczne. Jak powiedziałam, tatuaż to rysunek na skórze powstały w wyniku trwałego wprowadzenia za pomocą specjalnej igły barwnika pod skórę, 1-2 mm głęboko, który jest procesem jednorazowym. Bez względu na rodzaj wybranej metody trzeba mieć świadomość, że całkowita eliminacja barwnika spod skóry może być niemożliwa. Nawet istnieje ryzyko powstawania blizn. Ponadto efekt kosmetyczny takich zabiegów może nie spełniać pokładanych nadziei. Metody usuwania tatuażu obejmują kilka, do których zaliczane są oczywiście wycięcie chirurgiczne, które dotyczy tylko niewielkich tatuaży. Przy dużych tatuażach przy usuwaniu trzeba byłoby wykonać przeszczepy skóry. Stosowana była także skaryfikacja, gdzie przebarwiony naskórek nacierany z chlorkiem sodu, czyli zwykłą solą kuchenną, w celu usunięcia tatuażu poprzez ścieranie powierzchownych warstw skóry. Przy takiej eliminacji tatuażu oczywiście również powstają powikłania, krwawienia czy blizny. Ta salabrazja usuwa także tylko małe, jasne tatuaże. Niektórzy wykonują zastrzyki z soli fizjologicznej, ażeby bardziej rozproszyć ten tusz. Następnym sposobem jest dermabrazja, również mechaniczne usunięcie tatuażu. Możliwe jest także usuwanie tatuażu za pomocą lasera. Mechanizm działania polega na wytwarzaniu ciepła przez światło laserowe, kiedy dochodzi do podgrzania komórki z barwnikiem do takiej temperatury, która umożliwi potem usunięcie spod skóry pigmentu. Barwnik pochłania całą energię lasera, zmienia ją na ciepło, następnie podnosi temperaturę komórek, które zawierają barwnik, i komórki, gdy ten barwnik osiąga wysoką temperaturę, ulegają rozbiciu na fragmenty, które są potem usuwane z organizmu. W momencie strzału lasera odczuwane są różne dolegliwości, zwłaszcza kłucie, pieczenie, szczypanie, dlatego tego typu zabiegi muszą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Po takich zabiegach oczywiście powstają również świąt, obrzęk, zaczerwienienie, może dojść do uszkodzenia naskórka. Dalej powstają strupy, które ulegają złuszczaniu przez jakiś czas, nawet do 2 miesięcy. Według opinii ekspertów prawie połowa wykonywanych zabiegów, także usuwania tatuażu, grozi powikłaniami, o czym powinny pamiętać osoby, które aplikują sobie tego rodzaju zdobienie. To tyle, co na prośbę radiosłuchaczy chciałam Państwu przypomnieć nieco na temat tatuaży, historii i powikłań. Bóg zapłać za uwagę.